Magazyn turystyczny na szlaku.
Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj ostatnie podsumowanie 2017 roku. Wybierzemy się do Brodnickiego Parku Krajobrazowego, przypomnimy o festynie archeologicznym w Biskupinie i zaprosimy na spotkanie w ramach Bydgoskiego Klubu Podróżnika. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Dobra. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Zawsze kiedy jesteś obok, wszystko zmienia się. To co dobre między nami przekonuje mnie. Kiedy tylko jesteś obok, wtedy czuję, że mogę wszystko, jestem sobą i nie boję się. Wszystkie wzloty, każdy dół.
Znów jesteśmy w okolicach Brodnicy, a dokładnie w Brodnickim Parku Krajobrazowym. O parku opowiada jego dyrektor Marian Tomoń.
Dla mnie cały park, cały obszar parku jest bardzo cenny, bo jest to dokładnie 16 685 hektarów. Gdyby to przyrównał do koła, to jest koło o średnicy około 20 kilku kilometrów. Na tym obszarze jest ponad 40 jezior, 50% powierzchni to są lasy i to lasy mieszane, trochę borów sosnowych, trochę grądów, czyli lasów podmokłych i jeziora, które tutaj występują, są połączone rzekami. rzekami takimi jak Struga Brodnicka, Skarlanka i południe parku przepływa, przez fragment parku przepływa Drwęca, najdłuższy w Polsce rezerwat ichtiofaunistyczny, 211 km długości. Drwęca tworzy wyjątkowo rzadkie i wyjątkowo wartościowe ekosystemy. Bagienne Doliny Drwęcy, czyli na obszarze ponad 3,5 tysiąca hektarów na południu parku, możemy spotkać takie miejsca, gdzie na hektarze łąki naukowcy kiedyś znaleźli 6 gatunków storczyków. Na jednej z wysp na północy parku, na jednym z jezior, występuje bardzo rzadki i wyjątkowo piękny storczyk obuwik pospolity. Prześliczna roślina, także tutaj takich terenów jest bardzo dużo. Te wyjątkowe ekosystemy, te wyjątkowe tereny tworzą przede wszystkim wody. One dają warunki do rozwoju czy roślin, czy do bytowania zwierząt. Ptaków, ssaków, owadów, płazów, gadów. Można by wymieniać do rana, ale jest tutaj co podpatrywać, jest co oglądać i jest czym nacieszyć oko lub ucho.
I jak wam się z kolei tutaj współżyje z turystami? No bo tereny bardzo ciekawe i na pewno wiele osób chce tu przebywać.
Turyści to, tak jak ja zawsze twierdzę, ja jestem dyrektorem parku już 30 lat, tego parku właśnie, twierdzę zawsze, że oni są największymi przyjaciółmi parku, chociaż zdarzają się wyjątki, jak wszędzie, jesteśmy tylko ludźmi, ale to są wyjątki, o których należy zapomnieć i po prostu przeciwdziałać im. Turyści rzeczywiście szanują przyrodę, kochają przyrodę i mogą tutaj znaleźć też miejsca dla siebie. Nie mówię o wyjątkowo cennych ekosystemach, rezerwatach, bo tam wchodzić nie wolno, ale na terenie parku jest 19 ścieżek edukacyjnych, które wytyczyliśmy. Są też ścieżki wytyczone przez nadleśnictwo Brodnica i tutaj możemy wędrować sobie pieszo, możemy wędrować z kijkami w ramach Nordic Walkingu, bo takie ścieżki również mamy, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Poza tym są to kajakowe ścieżki edukacyjne, rowerowe ścieżki edukacyjne, czy wręcz trasy rowerowe z Brodnicy na Pojezierze i dalej po parku. Także tutaj każdy znajdzie dla siebie jakąś niszę, każdy może tutaj przyjechać i wypocząć w taki sposób, jaki mu będzie najbardziej odpowiadał. Bo jeziora dają schronienie, w cudzysłowie, wędkarzom, czyli po prostu mogą tutaj, mają tutaj pole do popisu. Lasy najczęściej, jeżeli jest wilgotna jesień i końcówka lata, to najczęściej wtedy występuje tu duża ilość grzybów. Prawdziwki, podgrzybki, kurki, są rydze, także jest co zbierać. Jeżeli ktoś na przykład zjawi się w połowie września, zaczyna się tutaj piękny okres, okres godowy jeleni, rykowisko. W nocy, wieczorem, czasami nawet w południe słychać ryk byków, jeleni. Pozostawia to niezapomniane wrażenie. No ale możemy też się natknąć często na bujającego gdzieś sobie wysoko protoplastę naszego godła bielika. Jest tutaj 5 gniazd bielików. Pamiętam, jak zacząłem 30 lat temu pracować, to bielik tutaj tylko zalatywał. I to nie jest nasza zasługa, że dzisiaj te bieliki tutaj są, ale po prostu ten ptak przyzwyczaił się do człowieka. I z tego się bardzo cieszymy. No, moją zasługą i byłego już nadleśniczego, który tutaj wiele lat był, przyjaźniliśmy się, naszą wspólną zasługą jest tutaj występowanie bobra, który dzisiaj jest postrzegany jako szkodnik. Pamiętam, sprowadzaliśmy go w 1987 roku, bardzo dawno temu. I wtedy te bobry, to było 6 bobrów wypuszczonych tylko. Dzisiaj mamy populację ponad 200. No i trochę, no w cudzysłowie, rozrabiają. Z jednej strony rzeczywiście wycinają tam, gdzie nie powinny wycinać drzew, ale z drugiej strony też są najlepszym przykładem, bardzo, nie boję się tego słowa powiedzieć, rozumnej retencji. One doskonale wiedzą, gdzie jest potrzebna woda i gdzie należy spiętrzyć mały, najczęściej ciek wodny, i wtedy no, kawałek lasu, gdzieś tam niewielkie powierzchnie ulegają podtopieniu i zniszczeniu. Za to w dużo większym promieniu podnosi się poziom wód gruntowych, które i dzięki temu las w tej okolicy jest po prostu mocniejszy. Drzewa szybciej rosną i są zdrowsze. Także bobry są, tak generalnie patrząc, przyjacielem przyrody i nas pośrednio również.
Bobry to nawet rozrabiają w Bydgoszczy, niedaleko hali Łuczniczka. Widać drzewa przez nie załatwione. Ale wróćmy tutaj do tych terenów. Zaskakujące jest to, no jedziemy z Brodnicy, odbijamy z głównej drogi i nagle wjeżdżamy w bardzo pagórkowaty teren, zupełnie zmienia się krajobraz.
Patrząc na to z perspektywy bardzo odległych czasów, czyli sprzed około 12 tysięcy lat, bo wtedy miało miejsce ostatnie zlodowacenie na tych obszarach, zlodowacenie zwane Wistuliańskim, wówczas lodowiec pchał przed sobą właśnie ogromne zwały, czy gliny, czy w ogóle materiału skalnego. I lodowiec pozostawił nam właśnie w spadku jeziora rennowe, głęboko wcięte i duże pagórki. Tutaj deniwelacje dochodzą nawet do 50-60 metrów. Muszę panu powiedzieć, że między miejscowością Grzmięca, w której w tej chwili jesteśmy, gdzie jest siedziba parku, a odległym o 4 km Zbiczne, różnica wysokości wynosi 57 metrów. Na długość 4 km to jest dosyć dużo. No i same jeziora, skarpy nad jeziorami, to jest widoczne, że rzeczywiście one są głębokie. Najgłębsze nasze jezioro Zbiczno 42 metry, ale głębokość 32-38 to jest głębokość taka, powiedziałem to pospolita, czyli normalnie spotykana wśród tych jezior. Jeziora są nieduże, bo to są jeziora od kilkudziesięciu, czyli 60-80 do 320 hektarów. Ale pagórki, tak jak pan wspomniał, mają swoje walory, nie tylko krajobrazowe. Przede wszystkim tutaj w samej Grzmięcy na przykład siedziba parku jest położona bliziutko 20 metrów od jeziora. Tutaj prawie nigdy nie ma wiatru. Na tych jeziorach w ogóle nie ma wiatru, dlatego tutaj nie pływają żaglówki. Nie wolno używać na żadnym z jezior parku silników spalinowych, tylko elektryczne. Także na tych jeziorach jest cisza i to jest ogromny walor tych terenów. Nie wolno wytwarzać tutaj dźwięków powyżej 40 dB. Ja mówiąc to w tej chwili właśnie tyle wytwarzam. Natomiast sam park, sama przyroda pewnie by nie zniosła jakichś dźwięków takich, które tworzą, nie wiem, motocykle w czasie rajdów czy samochody. To tutaj jest zabronione. Mówiliśmy o turystach. Rzeczywiście turyści uwielbiają ten teren. Jest ich coraz więcej i ja się z tego bardzo cieszę. Ale to jest też kłopot dla administratorów, takich jak na przykład Nadleśnictwo Brodnica, bo my nie jesteśmy administratorem, my tylko pilnujemy przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. I tutaj współpracujemy oczywiście ze wszystkimi służbami, Straż Leśna, Nadleśnictwo, Policja i tak dalej, i tak dalej. I robimy wszystko po to, żeby przyroda na tym obszarze została w stanie niezmienionym. Na tym obszarze w sezonie turystycznym, czyli od połowy czerwca do połowy września, przebywa około 40 tysięcy turystów. No to nie jest mało. Na terenie takim właściwie półtora powiatu. Z tym, że to są bardzo często turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na kilka dni, bo jest tu mnóstwo pensjonatów, jest tu mnóstwo domków letniskowych różnej konstrukcji. Oczywiście nie wszędzie, bo nie wszędzie w parku wolno się budować. Inaczej zabetonowalibyśmy wszystkie nasze piękne jeziora. Także ten teren jest szczególnie chroniony i dlatego tutaj musimy zachować po prostu reżimy, które pozwolą nam na to, żeby przyroda pozostała w stanie niezmienionym.
Z tego co wiem, pan lubi na rowerze pojeździć. Dobrze się składa, bo ja też. I jeśli mielibyśmy tym, którzy już czekają na wiosnę, trochę polecić pojeżdżenie po parku na rowerach, to co możemy im polecić? Wspominaliśmy o tym, że bazę możemy zrobić w Brodnicy, ścieżką dotrzeć do Zbiczna i co dalej?
Docieramy do Zbiczna i rzeczywiście jest to miejscowość na przedprożu parku, bo od Zbiczna do parku już jest jakieś 1,5 km i stąd w kierunku wschodnim, za miejscowością Zbiczno niedaleko, jest zbudowana niedawno całkiem 3-kilometrowa ścieżka taka z bardzo dużymi pagórkami rowerowa, którą zbudowała Nadleśnictwo Brodnica. Rozchodzą się też ścieżki rowerowe już dalej jadąc na wschód lub na północ lub na północny zachód. W tych trzech kierunkach ze Zbiczna możemy jechać. W jaki sposób? W samym Zbicznie jest mapa, na której to możemy sobie zobaczyć. Można dojechać do Grzmięcy i stąd sobie wziąć przewodniki po ścieżkach rowerowych, bo takie mamy. Mamy mapy, oczywiście nieodpłatnie, ale jeżeli sami chcemy sobie radzić, to wędrujemy najczęściej na północ lub wschód od Zbiczna i wtedy spotykamy oznakowania na drzewach lub tablicach. I to są oznakowania robione przez PTTK, organizacja, która to robi od bardzo, bardzo dawna. I myślę, że oni to robią najlepiej i najwłaściwiej, bo najlepiej znają teren. I są turystami jakby z urodzenia. I w związku z tym oni aktualizują te szlaki. Mamy oczywiście u siebie też przewodniki, które po tych szlakach prowadzą. Także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze robi naprawdę bardzo dobrą robotę, pomagając nam chronić przyrodę. Bo metodą, to z mojego doświadczenia 30-letniego już parku, wynika, że metodą zakazów, nakazów, mandatów osiągniemy niewiele. Natomiast warto wskazywać turystom miejsca atrakcyjne, miejsca, w których mogą znaleźć to, czego szukają w postaci różnych doznań na łonie przyrody. I jeżeli my ułożymy w ten, a nie inny sposób ścieżki rowerowe, ścieżki kajakowe, i ścieżki piesze czy Nordic Walking, wówczas w to miejsce przyciągamy turystów, chroniąc w ten sposób bardzo wrażliwe ekosystemy w rezerwatach na przykład, czy miejscach, gdzie człowiek przebywać nie powinien. Bo są takie miejsca jak ostoje ptaków drapieżnych, na przykład bielika. Mamy też w parku bociana czarnego, wyjątkową rzadkość. Mamy bąka, też wyjątkowa rzadkość. Są wilki, jest ryś. Jest wiele dużych ssaków, takich jak łoś, jelenie. Także no, jest co podglądać i można posłuchać, szczególnie na wiosnę. Przy siedzibie parku zlokalizowana jest platforma edukacyjna, do której przyjeżdżają dzieci. Dzieci otrzymują lunety i przez te duże lunety, z dużym powiększeniem lunety, obserwują ptaki na jeziorze. Takie platformy mamy jeszcze dwie na północy parku i tam cały autokar dzieci się mieści. One są wykorzystywane w celach edukacyjnych, ale można równie dobrze obserwować sobie stamtąd ptactwo na jeziorach turystycznie. Także takich miejsc jest bardzo dużo. Myślę, że nie będę zarozumiały, twierdząc, że najlepszą kopalnią wiedzy będzie tutaj siedziba parku, dlatego że my wydajemy bardzo dużo różnych materiałów informacyjnych, łącznie z mapami, przewodnikami, folderami. I przed siedzibą parku jest infokiosk, jeżeli nikogo tutaj nie ma, na przykład w weekend, bo jesteśmy jednostką budżetową, ja nie mam takich pieniędzy, żeby ludziom jeszcze płacić za dodatkowe dni pracy, to mamy infokiosk z ekranem dotykowym i tam każdy może sobie znaleźć informacje na temat parku czy przyrody o parku.
A wilki pojawiły się niedawno, tak jak na przykład we Wdeckim Parku Krajobrazowym? Są czy przechodzą tylko tędy?
Wilki są. Wilki są i to już od jakichś 8, może 10 lat. I jest ich coraz więcej. Także to samo jest z łosiem. Dużo łosi jest. Łosie powodują no, spore szkody w lasach, bo jest to jednak potężne zwierzę i kilkaset kilogramów wagi. On zjada bardzo dużo zielonej masy. Najczęściej są to korony drzew. I to drzew kilkunastoletnich, które rosną sobie na podmokłych, gruntowych terenach. Łosie po prostu potrafią zniszczyć całe połacie takiego młodego lasu grądowego, podmogłego. Także no, w Polsce jest moratorium, na łosie się nie poluje, mimo że w ościennych wszystkich krajach to się dzieje i czasami leśniczy się zrzymają po prostu, że ich praca idzie na marne. Ja się z nimi w pełni solidaryzuję, dlatego że przyroda, która u nas jest, to jest przyroda już sztucznie troszeczkę sterowana jakby przez człowieka. I nadmiar niektórych zwierząt też jest szkodliwy dla tej przyrody, która nie jest w takim kształcie, w jakim kiedyś była. I tutaj przy okazji ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jest zima, czasami kiedyś, ja pamiętam takie zimy, dzisiaj tego już nie ma, może wróci, to że zimy były takie śnieżne, bardzo mroźne i dokarmianie zwierząt. Ja jestem zdeklarowanym przeciwnikiem dokarmiania zwierząt. Jestem zawodowo ochroną przyrody, zajmuję się 30 lat. Ale wiem, że robimy bardzo często krzywdę przyrodzie w ten sposób. Dlatego, że przyroda od wielu lat, od setek tysięcy lat istniała, funkcjonowała. Przeżywały zwierzęta, które rokowały to, że populacja będzie stabilna w przyszłości. Natomiast my, karmiąc zwierzęta, szczególnie w trudnych warunkach, powodujemy, że przeżywają nawet najsłabsze osobniki, co nie jest korzystne dla populacji danego gatunku, bo po prostu one przekazują swoje geny, słabe geny, następnym pokoleniom. I to może czasem zagrozić istnieniu samej populacji, bo przeżyją te najsłabsze. Wówczas cała populacja, w cudzysłowie, robi się bardzo, bardzo słaba. Przyroda rządzi się zupełnie inną moralnością niż my i tutaj panują bardzo brutalne prawa. To, co słabe, ginie, to, co mocne, przeżywa. Takie są prawa natury. My ich nie zmienimy, a próbujemy to robić, uspokajając, jak, może zaspokajając własne moralne potrzeby. Nie wolno tak patrzeć, bo robimy krzywdę przyrodzie w ten sposób.
Kiedy wstaje świt, biegnę brzegiem morza boso, biegnę w pulsie mojej krwi, biegnę z wiatrem mego losu, biegnę lekko i bez planu, biegnę długo, biegnę chciwie, biegnę w rytmie oceanu, biegnę wdzięczna i szczęśliwa, bo słyszę głos, głos wiatru, piasku i fal, co uspokaja mnie, że właśnie tak miało być. Mam nie pytać już, bo tylko tak mogło być. La la je, la la ja la je. La la je, la la je. Mam nie pytać.
La la je, la la ja la je. La la je,
bo
la la
je. Tylko tak mogło być.
Esse amor com tempo bom. E aquele olho de minha paixão, que ele ternura na minha peito, minha vontade tá junto de boa, que ele mora a beza de minha boca, que ele cor de mar azul, que ele luz que tá raiar, nunca poder viver sem ele e a minha coração, ou é que é tudo minha luz esperança, ou é paz minha alma, ou é minha inspiração, voz doce que tá cantar. Que ele morna na minha pitilha de paz, oi, oi.
Teraz wybieramy się do Biskupina i przypominamy, jak było na festynie archeologicznym Bogowie Wojny.
Tak, ale No ja zajmuję się aspektami łucznictwa na przestrzeni dziejów, tu akurat w tematyce wczesnośredniowiecznej, czyli wytwórstwo łuków, zarówno drewnianych z jednego kawałka drewna, jak i łuki kompozytowe.
No i sporo piór u pana.
Tak, no pióra są nieodłącznym elementem warsztatu łuczniczego, no bo po pierwsze lotki, po drugie no czymś trzeba tą podłogę zamieść.
Wyroby z ceramiki, z gliny, to znaczy garncarstwa i szycie iglą. I różne takie rzeczy domowe rzemiosło.
Jakie ciepłe skarpety.
Ciepłe.
Proszę bardzo, tu stoiska z tabliczkami woskowymi, czyli takie dawniej tablety, laptopy. Właśnie teraz przygotuję taką wystawkę stylusa, w którym się pisała, wyrywała jakieś teksty na wosku. Jak widzimy, jedna końcówka ostra, druga płaska, łopatka, którą można zacząć zapis. Czyli to były takie tabliczki wielokrotnego użytku.
Teraz rychtujemy wystawę broni średniowiecznej, broni kieltyckiej, rzymskiego czasu kieltyckiej.
Groźnych i złych wojów, szykujących się do dzisiejszej bitwy.
Jaką macie broń?
Ostrą.
Czyli?
Zabójczą. Topory, miecze, włócznie, buzdygany. Tarcze też, no. Czymś się trzeba zasłonić albo przydzwonić w zęby.
Tłuczecie się naprawdę mocno na tym boju?
No, tak żeby ubić. Ale z racji, że jesteśmy tak super i nieśmiertelni, także ciężko tego dokonać.
Podpłomyki. Tak, to jest najstarszy i najprostszy rodzaj pieczywa.
Podobno były już przed pizzą.
Oczywiście. Podpłomyki, tak jak mówiłam, to jest najprostszy i najstarszy rodzaj pieczywa. Najprostszy dlatego, że składa się tylko z trzech składników. Mąka, woda i szczypta soli. To są naczynia akurat potrzebne do wykładania właśnie składników, które będą potrzebne nam do podpłomyków.
Co tutaj mamy?
Mamy repliki biżuterii w czasie średniowiecznej, głównie z czasów wikingów i Słowian. 9-10 wiek, tak. Repliki, bardzo dużo pięknej biżuterii, którą wtedy robiono. Chciano się pięknie przeozdobić i to wszystko było zrobione jakoś... Ja przynajmniej zakochałem się w tym 15 lat temu. I
swój mobilny piecyk ma pan?
Jest piecyk, pokazy odlewnicze, pokazanie jak robić biżuterię, cały warsztat, narzędzia, wszystko tak jak kiedyś. Zapraszam.
Co to za figurki?
To są zabawki dla dzieci. To jest na przykład będzie konik.
Drewniany.
I drewniany, datowany na XIII wiek. No od samego początku do końca, no to jest jakieś kilka godzin. To nie jest tak, że się weźmie kawałek drewna i od razu.
Oprócz zabawek jakieś użytkowe rzeczy znajdziemy u pana?
Tak, również łyżki, miski. Mamy też figurki światowida i różnych innych przedmiotów, na przykład grzebienie.
I wszystko z drewna?
Tak, wszystko z drewna. Zajmuję się snycerstwem.
Panie marszałku, pamięta pan, który raz na festynie?
Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Mój niestety dopiero trzeci. Chociaż w zasadzie duchem jestem co roku, ponieważ wszyscy wiemy w Urzędzie Marszałkowskim, że odbywała się największa tak naprawdę impreza o takim charakterze w województwie, którą organizuję. No jestem z tego dumny już od 23 lat. Instytucja, która teraz jest instytucją marszałkowską. No i taka refleksja. Szkoda, że ostatni raz w roli dyrektora, pan dyrektor Zajączkowski. No ale no, ja myślę, że to wciąż ten, nie tylko duch, ale i obecność taka fizyczna, doradcza pozostanie. Nawet jak pan dyrektor będzie już miał trochę więcej czasu dla siebie na emeryturze.
Jak przekroczył pan tutaj progi rezerwatu, poczuł pan jakby cofnął się w czasie?
No ja się po prostu tutaj, w ogóle wszyscy dobrze czujemy. Ja rozmawiam z mieszkańcami regionu, którzy przyjeżdżają w innym czasie, kiedy jest bardziej kameralnie. Wszyscy podkreślają, że jest to wyjątkowe miejsce i emanuje jakąś niezwykłą energię, uspokaja. Za to jak tu się przekracza bramy, no widać przede wszystkim rękę dobrego gospodarza. Jest wszystko zorganizowane. Z jednej strony zachowany charakter, tak aby nie razić nowoczesnością, ale wszystko jest funkcjonalne, dobrze zorganizowane, zadbane. Instytucja wzorcowa pod każdym względem. Myślę nie tylko w skali regionu, ale Polski, nawet Europy. Już nie będę chwalił pana dyrektora, bo powiedzą państwo, że... Jestem dzisiaj tylko po to, żeby zachwalać z jego zasługi, ale naprawdę no to wszyscy podkreślają, że no bez tej ręki i z jednej strony wiedzy, fachowej wiedzy, z drugiej strony wielkiego serca i oddania po prostu nie byłoby biskupina.
Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, faktycznie łza w oku się kręci. 23 festyn, a który to rok pracy, o ile dobrze pamiętam?
46. A z biskupinem no, jestem związany od początku i właściwie biskupin to stał się dla mnie sposobem na życie. No a kiedyś trzeba dać szansę młodszym z większą energią, może z pomysłami. Jeżeli będzie tak, że nowe kierownictwo będzie chciało jakieś rady, wspomożenia w pewnych rzeczach, to zawsze służę pomocą. Tak już jest, że biskupin to sztafeta pokoleń. To pierwszy słynny profesor Kostrzewski, potem jego uczeń Rajewski. Ja jestem uczniem Rajewskiego, a już rośnie i czwarty, i piąte pokolenie, także że to ja nie myślę, żeby tutaj zapanowała jakaś pustka, chaos. Instytucja jest dobrze zorganizowana i nawet jeśli przyjdzie dyrektor, który na początku nie będzie potrafił sobie poradzić, to wszyscy wiedzą, co mają robić. I tak przez kilka lat najbliższych ta instytucja będzie szła. Jeszcze jeżeli ostatnią inwestycję skończymy, jako że rozpoczęliśmy budowę restauracji, no to biskupin będzie kompletnie zainwestowany i będą ludzie mogli robić też co innego, więcej wtedy pary na badania, na eksperymenty, na pieniądze, na archeologię, konserwację i tak dalej.
Żegnamy się pokojowo, chociaż z przytupem, bo bogowie wojny, te walki to chyba zwłaszcza młodsi i chłopcy kochają tutaj podczas festynu.
No to zawsze tak było, że jak już zaczyna się ta bitwa i jedzie karetka pogotowia, często na sygnale, no to wszystkich to elektryzuje, biegną i...
Bo wojowie się tam tłuką porządnie.
Bo tłuką się porządnie, nie dość tego, teraz bije się słynny legion 21 Rapak z dakami. Jest to legion o tyle ciekawy, że on wyruszył spod Mogunc w 1991 roku na Dację i przepadł. Dakowie wyrżnęli co do nogi, także nie trafił nikt. No i mają więc no, bardzo długie, co najmniej 2000 trwające porachunki.
Pracownicy radia, ja panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za te lata, za te wspaniałe festyny. No i z nadzieją patrzymy w przyszłość.
Dziękuję bardzo.
Ludzina! Linia!
Wróżba pomyślna! Będzie wojna! Trzymać linię, bracie!
Dodam jeszcze tylko, że pan dyrektor pracował do końca grudnia i raz jeszcze za wszystko dziękujemy.
Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdoła. Własnego głosu, swego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam. Wody. Odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie w sobie odwagę, siłę i intencję.
Już w czwartek w bydgoskim klubie Podróżnika spotkać się będzie można z Hajerem, czyli Mirkiem Bieńkiem. Jakże on opowiada.
Kiedy kilka lat temu wykryto u mnie pylicę, czyli no chorobę górników, pani doktor mi mówi, pan co, panie Mieczysławie, no to jest takie przykre, no ale to jest śmiertelna choroba, no. A teraz trzeba się pogodzić z tym, no gdzieś kapcie, telewizor, no a córka mówi, tato, no co ty, rower. No i kupiłem pierwszy. Postawiłem na balkon i tyle go widziałem. Potem kupiłem kolejny, no i tak sobie myślę, po 10 kilometrach jak wezmę, wrzucę w krzaki i nigdy więcej, ani centymetra. No ale potem 20, 30, 100, 200 i w końcu, kiedy w zeszłym roku uciekałem przed niedźwiedziami na północy w Rosji, zrobiłem 320 kilometrów w ciągu doby, no to myślę sobie, to jest to, ale generalnie czemu rower? No raz dla zdrowia, dwa, rower daje inną perspektywę, inne możliwości. Człowiek jak jedzie sobie gdzieś tam samochodem, czy jedzie autostopem, nie zawsze się zatrzymasz, jest coś ciekawego, myślisz sobie, a ja będę wracał z powrotem, to ja to zaliczę. A się okazuje, potem nie ma czasu, potem się okazuje, że ktoś spieszy, no i kończy się na tym, że ta atrakcja jest minięta. Natomiast na rowerze wszystko się zobaczy. Właściwie rower to jest nie tylko przemieszczanie się, ale też wzbudza takie u ludzi takie zdziwienie. Kiedy ja teraz jechałem tą wyprawę rosyjską, to właściwie wszyscy zwracali się do mnie w ten sposób, no a dlaczego ty jedziesz na rowerze w Rosji na przykład? Ty jesteś biedny, nie masz pieniędzy? Ja mówię, nie, no jest taki sposób na życie, bo dla Rosjan generalnie człowiek, który jedzie rowerem, no to jest jakiś synonim, powiedzmy delikatnie mówiąc, niezamożności. A dlaczego Rosja? Dlaczego ta wyprawa i dlaczego ta książka? Kiedy ja pierwszy raz pomyślałem sobie, że warto by było pojechać do Rosji, a z Rosją miałem już tam powiedzmy od dzieciństwa gdzieś styczność, szkoła czy później w wojsku, gdzieśmy tam razem z armią sowiecką zbierali ziemniaki w takim PGR Borucino. No i wtedy sobie pomyślałem, kurde, warto by było zobaczyć tą Rosję inną, może ciekawą, i próbowałem pierwszym razem, no niestety nie udało mi się, dojechałem tylko do Azerbejdżanu i po prostu potrącił mnie samochód. Wróciłem do kraju, no trochę tam namieszałem w konsulacie, pokłóciłem się z panią konsul, no powiedziałem parę nieparlamentarnych słów i oni mnie umieścili na liście ludzi niepotrzebnych w Rosji. Kiedy ja się starałem o wizę, przyjechałem do Krakowa i pani mi pokazuje monitor, a na całym monitorze moja twarz. I ona mówi, proszę pana, pan jest persona non grata, pan do Rosji nigdy nie wjedzie. Ja nie chciałem mówić radiosłuchaczom dlaczego, tak dokładnie, no bo po prostu no, powiedziałem coś takiego pani konsul, no i z tego się zrobiła zadyma, oni mnie tam na tej liście umieścili, no a wtedy sobie pomyślałem, cholera, przecież nie będę odpuszczał. Usiadłem i napisałem list do Putina, znaczy może list, raczej bardziej taką prośbę, a z drugiej strony wyjaśniłem sprawę, że to nie chciałem, że to nerwy i tak dalej, poniosło mnie. No i tak właśnie czekałem miesiąc, półtora i pomyślałem, że na pewno nic z tego nie będzie. Kiedy to nagle telefon z Krakowa, że mam przyjechać z paszportem, że dostaję wizę. Jakież moje zdziwienie, kiedy mi jeszcze powiedziano, że do tej wizy muszę przynieść zaświadczenie wyników badań na HIV. Co myślę, Boże kochany, na co im to? No i nic, no, biegnę do Katowic, do sanepidu, no i pytam dziewczyn, robicie tutaj wyniki na HIV? Mówią, no wiesz, zrobimy, ale to jeszcze mamy tam mnóstwo zajęć. No i skończyło się na tym, że pojechałem do prywatnej przechodni i nie zdałem sobie sprawy, że ta choroba HIV w Polsce ma jeszcze takie, może taki straszak, jak magiczne słowo HIV, to każdy człowiek panikuje. Kiedy ja wszedłem do tej przechodni i krzyczę, dziewczyny, robicie tu badania na HIV, to zrobiło się pusto. No i cała heca, się okazało, że jest wszystko okej. Z tym zaświadczeniem pojechałem do Krakowa i dostałem wizę roczną na zaproszenie Komitetu Olimpijskiego. Czyli taka wiza, jak to Ruscy mówią, taka silna, że dosłownie robiło wrażenie na wszystkim, nawet na policji. Gdziekolwiek wszedłem, to właściwie miałem ułatwione życie w tej Rosji, no bo nikt nie chciał ze mną zadzierać. No, tylko raz na granicy zapytali, a ty kto? A ja mówię, sportsmen. A oni mówią, ty dzieduszka, co ty sportsmen, ty dzieduszka. A ja mówię, ja dzieduszka? Sportsmen na wielosipiedzie, na olimpiadę, Putin mnie zaprosił. No i od tego czasu już przejście graniczne. No i tak sobie prykałem z dnia na dzień, powiedzmy, tą Rosję. No to, co chciałem w założeniu, to się nie udało. Właściwie w połowie W połowie mi się ta Rosja udała. O, gdy dojechałem do Soczi, ta radosna twórczość przed olimpiadą. Wszystko musi być na teraz, wszystko musi być na dziś i na jutro i na wczoraj. Gdy wyjeżdżałem z Soczi do Adlera, to nagle zaczyna się droga załamywać, znaczy załamywać, obniżać i nagle pstryk, wpadłem do dziury 3-metrowej. No i tak ze mnie powietrze uszło. No, ranny, poobijany, zaszczyki przeciwbólowe i właściwie no, zobaczyłem te Soczi, ale w planie miałem, że jeszcze będę się kręcił tak długo, aż będzie olimpiada i miałem w zamiarze pracować jako wolontariusz podczas tej olimpiady, bo była taka opcja i możliwość. No niestety nie udało mi się, musiałem wrócić do domu.
Spotkanie z Hajerem w czwartek w Wyższej Szkole Gospodarki, budynek K, o godzinie 18. Przypominam, że to spotkanie w ramach Bydgoskiego Klubu Podróżnika.
Z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać.
Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia za tydzień.